Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
W Polsce przybywa cenocholików. Moda, konieczność czy zdrowy rozsądek? Porozmawiamy o pomocy dla ukraińskich uciekinierów, dla partnerów biznesowych z tego kraju, pracowników i też o zatrudnianiu ukraińskich uciekinierów. Jak pomorskie firmy pomagają i jak to zatrudnianie wygląda na Pomorzu. Dla kogo jest praca? Praca w instytucjach europejskich czeka z kolei na Polaków, a pracowników brak. Dlaczego nie ma chętnych do pracy w międzynarodowym środowisku i to za naprawdę duże pieniądze? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu dziś goście Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik zarządu pracodawców Pomorza i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Business Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tych cen, ponieważ kilka dni temu, no przedwczoraj, mieliśmy podwyższone stopy procentowe. Przed nami święta wielkanocne, więc okres wzmożonych zakupów, wydatków i wszystko się kręci teraz wokół naszych kieszeni. Ceny i inflacja niepokoją nie tylko Polaków, właściwie jest to problem na całym świecie. Za tydzień święta, które będą droższe, no i właśnie z powodu rosnącej inflacji, drożejącej żywności, prawie 64% Polaków zapowiedziało, że ograniczy w tym roku świąteczne wydatki w porównaniu do ubiegłorocznych. W zdecydowanej większości, prawie 99%, wskazali, że będą robili zakupy w dyskontach. Hipermarkety wybrało 24% ankietowanych, supermarkety 20%, 19% chce robić zakupy w sklepach osiedlowych. A z drugiej strony, jak podaje Business Insider, w Polsce najszybciej przybywa konsumentów ekocentrycznych i cenocholików. Co czwarty badany jest rozważny i pragmatyczny. Maleje grupa zakupocholików, podchodzimy do zakupów jakby bardziej zwracając uwagę na ekologię i na środowisko, to w odniesieniu do tych ekocentrycznych. No i cenocholików, czy to państwa zdaniem właśnie ma wpływ, jest związane z inflacją?
Jeśli ja mógłbym zacząć...
Bogusław Wieczorek.
Jeśli chodzi o to sformułowanie cenocholicy, ja czuję taki wewnętrzny sprzeciw, jeśli chodzi o używanie go, ponieważ ono sugeruje jakąś jednostkę chorobową albo problem tkwiący.
Uzależnienie.
Tak, w samych konsumentach. Tymczasem rozsądne podchodzenie do domowego budżetu i gospodarowanie nim wydaje mi się wręcz wartością, wartą polecania. Oczywiście to tak trochę na marginesie, domyślam się, że to badanie dotyczyło czegoś innego i że ten trend wynika również z czegoś innego. No, czyli gwałtownie rosnących cen po prostu. No, i inflacja jest dwucyfrowa w wielu miejscach na świecie. Ceny energii rosną i każdy zapowiada, że będą rosnąć. Więc myślę, że jest to taki... No, te święta faktycznie najbliższe mogą być odczuwalne w ten sposób, że nie będą aż tak bogate jak zeszłoroczne.
Ja myślę, że
Ewa Podgórska-Rakiel.
Co roku słyszymy, że święta będą droższe i no i tak widać z roku na rok, tak też jest. I oczywiście zwracamy uwagę na te ceny w sklepach, one rosną. Myślę, że dokładnie jest tak, jak powiedział mój przedmówca, że to po prostu jesteśmy rozważni, wybieramy tańsze produkty, ale też zwracamy uwagę często na jakość. Myślę, że to jest właśnie spowodowane naszym budżetem, tym, że tych pieniędzy jest mniej też po pandemii, prawda? Zwracamy uwagę, jesteśmy bardziej przewidywalni, co się wydarzy. Jest to wszystko teraz takie, że w zasadzie nie wiemy, co będzie za miesiąc. Także z tego punktu widzenia to rzeczywiście jesteśmy bardzo rozważni, ale też wydaje mi się, że zwracamy uwagę na produkty, które bardziej pasują do nas, czyli są osoby, które nie jedzą mięsa, są osoby, które właśnie przeszły bardziej na tę dietę bezmięsną i do nich trafiają konkretne produkty I to chyba też jest ważne. Ja często jadę do firm, gdzie na przykład jestem pytana, czy chcę mleko krowie, czy chcę mleko na przykład kokosowe, tak, do kawy. I rzeczywiście też są firmy, które bazują tylko na osobach, które są bezmięsne i też mi o tym mówią. Także myślę, że jest bardzo duża część społeczeństwa, która po prostu zwraca uwagę jedna na ceny, inna też na produkty, które bardziej trafiają do nich, czyli taki wybór świadomy i rozważny.
A to, że te święta nie będą takie bogate, przynajmniej z tego, co sami mówimy, gdy jesteśmy wypytywani o to, czy to jest źle? Bo Polak, polskie święta zawsze było zastaw się, a postaw się, nasze stoły uginały się od produktów rozmaitych i tych gotowych, kupionych i tych, które nasze gospodynie domowe same upichciły. Tego było zawsze bardzo dużo i nie sposób było tego wszystkiego zjeść. Część tego, tych produktów lądowała po prostu w koszu.
No ten obyczaj spędzania świąt przy stole faktycznie się zmienia i ten trend jest widoczny w naszych domach przecież już od wielu lat. Teraz jeszcze nakłada się to, o czym pani wspomniała, czyli dość powszechne odchodzenie od mięsa z różnych przyczyn. Więc akurat przy świętach wielkanocnych no, ich wegańska wersja no, jest trudna, powiedzmy sobie szczerze.
Ale dobry pasztet można zrobić.
Absolutnie, oczywiście, że tak. Więc ten trend jest, on jest niezależny oczywiście od tych czynników cenotwórczych. Ale tak, znaczy zgadzam się z tym, że te święta wielkanocne szczególnie może nabierają takiego innego charakteru. No jeśli dopisze pogoda, no to już w ogóle będzie można i wyjść na spacer i trochę skorzystać.
Mi się też wydaje, że pewien taki trend jest zmieniający od jakiegoś czasu, kiedy ludzie wyjeżdżają też na święta i już tak może nie przygotowują w domach aż tylu potraw, całymi rodzinami wyjeżdżają. Chyba to się też troszeczkę zmienia, bo rzeczywiście byliśmy znani z tego, że za dużo przygotowujemy tego jedzenia i część się wyrzuca, ale ta kampania taka, żeby nie wyrzucać, to chyba to wszystko ma znaczenie. Moim zdaniem te święta już będą troszeczkę inne i na pewno skromniejsze.
I też dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby przygotowywać te rozmaite dania, bądź biegać po sklepach, żeby kupić produkty do tego potrzebne, a teraz zaczynamy zwracać uwagę, być może też po tym czasie pandemicznym, kiedy spędzaliśmy święta przez internet z rodziną. Liczy się czas spędzony razem i właśnie więcej tego czasu, tak jak pani powiedziała, być może teraz będziemy spędzać właśnie w gronie rodzinnym, gdzieś na jakimś wyjeździe, pomagając w ten sposób też i naszym przedsiębiorcom, którzy odczuli bardzo czas pandemii, a myślę, że czasy wojenne za naszą wschodnią granicą też no nie są, znaczy są bardzo pesymistyczne i szczególnie też dla przedsiębiorców. A państwa zdaniem takie właśnie postawy, te nowe konsumenckie, jak one wpływają, czy wpływają na producentów żywności? Czy oni odpowiadają na nasze zapotrzebowanie, na to, że być może kupujemy tych produktów mniej, ale na przykład zwracamy uwagę bardzo na skład, z czego one są wykonane, czy są ekologiczne, czy nie ma tam chemii z jednej strony, a z drugiej strony też to powolne odchodzenie od mięsa i szukanie alternatywy, na ile producenci na to wszystko odpowiadają. Czy oni bardziej tracą właśnie na naszych zmianach, naszych postaw, czy dostosowują swoją ofertę?
No, wydaje mi się, że ci, którzy obserwują rynek od wielu lat i zdążyli się dostosować, to na pewno będą zyskiwać, bo te trendy są bardzo widoczne. Znaczy, no, w każdym większym sklepie jest zupełnie oddzielny dział z produktami roślinnymi. Jest mnóstwo produktów tak zwanych czystych czy naturalnych, gdzie ten skład jest faktycznie bardzo ograniczony do tych podstawowych składników, przez co też termin ważności tych produktów jest krótszy. Więc to tak, jakby odpowiadając na to pani pytanie, trend jest widoczny, w sklepach jest to widoczne, a producenci no, na pewno wyrosną nowe gwiazdy, ale też już teraz nawet producenci mięsa pod swoimi przecież własnymi markami robią produkty roślinne, produkty mleczarskie dokładnie pod tymi samymi znakami towarowymi są dzisiaj produktami roślinnymi i tak dalej.
Tak, tutaj zgodzę się z całą pewnością. Jest tak, że się producenci dostosowują. Kabanosy bezmięsne, tak, o smaku bekonu, chociaż akurat weganie się troszeczkę na to nazywanie mięsem ich produktów też obrażają, ale rzeczywiście dostosowują się i to jest właściwy trend. Tak, na pewno musimy iść w tym kierunku, bo coraz więcej konsumentów zwraca uwagę i dostosowuje swoje potrzeby, zakupy do takich właśnie produktów również, tak.
Porozmawiajmy teraz o pomocy pracodawców i przedsiębiorców. Do Polski trafiło w nieco ponad miesiąc ponad 2,5 miliona ukraińskich uciekinierów, można powiedzieć głównie uciekinierek. Pomoc tak ogromnej liczbie osób jest po prostu niezbędna z jednej strony, a z drugiej strony niezwykle trudna i wymagająca. Włączają się w to firmy, włączają się ludzie. Jest też mnóstwo oddolnych inicjatyw. Jakie to są formy wsparcia? Zostańmy przy pomorskich firmach.
To może, jeśli pan pozwoli, zacznę, dlatego że pracodawcy Pomorza bardzo mocno zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy. Są wysyłane dary, które są zbierane właśnie przez pracodawców Pomorza tutaj z Gdańska i wysyłane bezpośrednio na teren Ukrainy. Pomoc również jest oferowana w zakresie wynajmu mieszkań przez przedsiębiorców. Tak, mamy takie informacje, że również tutaj za naszym pośrednictwem, czyli pracodawców Pomorza, przedsiębiorcy udostępniają mieszkania dla kobiet z dziećmi. Szczególnie załatwiane są również dostęp do szkoły, do żłobka, czyli ta cała
pytania
pomoc.
Pytania trafiają z całej Polski, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie tak. I muszę przyznać, że ta pomoc jest ogromna. Ja cieszę się bardzo, że mamy takie duże serce i tak pomagamy. I rzeczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że chcemy pomagać. Natomiast co do pracy, bo praca jest... Wydaje mi się, praca jest dla obywateli Ukrainy, dlatego że jak przeglądam ogłoszenia, nawet sobie w ostatnim czasie tak wynotowałam kilka takich konkretnych właśnie ogłoszeń, które pojawiają się, konkretnie skierowane do obywateli Ukrainy. Ja już jako prawnik też nie będę tutaj mówiła o tym, czy to jest dyskryminacja, czy nie, bo to jest konkretnie kierowane do obywateli Ukrainy, tak?
No nie jest dyskryminacja, bo mamy szczególne warunki.
No właśnie.
Warunki wojenne i tu umówmy się, że to są bardzo wyjątkowe warunki.
Tak, i ta pomoc jest w zakresie ofert pracy. To tak sobie wypisałam: logistyka, magazyn, sprzedaż, ochrona obiektów, księgowy, pracownik biurowy, tłumacz, nauczyciel, prawnik, więc są te ogłoszenia rzeczywiście kierowane. Natomiast z takiej praktyki, co mogę zauważyć i z rozmów z przedsiębiorcami, to też troszeczkę zauważalne jest to, że niektórzy obywatele Ukrainy, którzy do nas trafili po 24 lutego, jeszcze nie są gotowi na pracę. Prowadzone są rozmowy i na 3 osoby, które przyjdą jakby w odpowiedzi na ofertę, jedna osoba podpisuje umowę, tak? Przyjdzie na podpisanie umowy. Być może trzeba by było stworzyć jakąś formę aktywizacji i wprowadzenia troszeczkę tych osób w nasze jakby tu, w nasz rynek pracy.
Problemem jest język boją
tak.
się ludzi, kontaktów z
tak.
ludźmi, czy,
jeszcze
czy,
są troszeczkę
czy to, że
wycofani.
Martwią się, że zaraz będą po prostu wracali do kraju, bo tam się sytuacja
na to liczą,
unormuje.
Na to liczą i troszeczkę ta bariera językowa jednak jest, chociaż my się jakoś tam jesteśmy w stanie, prawda, porozumieć z nimi. Ale ta bariera językowa jest. Natomiast moim zdaniem jest praca, jest pomoc i to jest bardzo takie budujące.
To teraz najpierw o pomocy pan Bogusław, a potem praca.
Znaczy, jeśli chodzi o samą Oliwię, to z takich... Nie będę wymieniał wszystkich tych działań, bo ich jest oczywiście bardzo dużo i tak jak pani wspomniała, ta pomoc w ogóle w Polsce jest kolosalna i bezprecedensowa. Na każdym poziomie, od pojedynczych osób do przez władze wszystkich szczebli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. I w Oliwii otworzyliśmy w zeszłym tygodniu właśnie taki punkt, który łączy trochę niektóre z tych środowisk, ponieważ jest to punkt w ramach sieci punktów organizowanych przez miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, no i w tym akurat przypadku również z biznesem. Otwarte codziennie. Każdy uchodźca otrzyma od miasta Gdańska kartę, która będzie upoważniała do pobierania cyklicznie, akurat w naszym przypadku, chemii osobistej chemii domowej i artykułów szkolnych.
Czyli można przyjść i wziąć to, co jest potrzebne, nie płacąc za to, bo no, nie mają ci ludzie pieniędzy, bo skąd?
Dokładnie tak. Dopóki te karty nie zostaną wdrożone, to jest to nadal jest formularz, który się wypełnia i jakby on uprawnia do tego. Znaczy to jest takie działanie podejmowane bezpośrednio przez Oliwię, natomiast ja mogę też powiedzieć o bardzo takim budującym trendzie i to od pierwszych dni wojny, to jest wsparcie firm, które u nas mają siedziby. I ono jest dwojakie. Znaczy pierwsze to jest oczywiście organizacja pomocy i zbiórki i wolontariat. A drugi to jest wsparcie tych pracowników ukraińskich, którzy już byli w Polsce. No przecież bardzo dużo tych pracowników było. I wsparcie ich rodzin. Znaczy prywatne przedsiębiorstwa angażowały bardzo duże środki w to, żeby te rodziny sprowadzić z Ukrainy, żeby im zapewnić tutaj miejsce do życia, być może zapewnić jakieś chociaż szczątkowe etaty właśnie, żeby zapewnić jakieś takie środki, które można samemu zarobić. No to ta fala pomocy i takiej po tym pierwszym odruchu coraz bardziej takiej mądrej i systemowej jest naprawdę budująca i ciesząca.
A jak to jest, firmy same reagują, czy też jakby odpowiadają na potrzebę pomocy, prowadzenia pomocy przez ich pracowników? Czy to się odbywa kompleksowo, że inicjatywa od firmy wychodzi, ale pracownicy się do tego włączają?
Powiem szczerze, to jest chyba się dzieje jednocześnie. To się, no niestety to się dzieje wszystko tak szybko, jakby jest i ta pomoc, ta oddolna, wolontaryjna, no ale są też pracodawcy, którzy pozwalają na ten wolontariat, wręcz kierują, no i organizują też to bardziej systemowo. Ten punkt, o którym wspomniałem, charytatywny, też działa dokładnie na takiej zasadzie. Znaczy tam wolontariusze mogą przychodzić i po prostu no te rzeczy wydawać, znaczy je układać, przyjmować, realizować te dostawy. Więc ja nie widzę czegoś takiego, żeby to któraś strona bardziej wymuszała na drugiej tę pomoc.
Znaczy to jest na pewno ogólne, tak, ale rzeczywiście pracownicy mają dosyć duży wpływ, dlatego że moim zdaniem właśnie troszeczkę tak inicjują te różnego typu takie czy spotkania właśnie w celu omówienia jakiejś pomocy, czy samego właśnie faktu pomocy, czy ktoś może gdzieś pojechać, coś dowieźć. Także wydaje mi się, że ta tutaj inicjatywa od strony pracowników, ona jest duża, ale oczywiście chęć ze strony pracodawców też jest i po prostu to musi się spotkać w jednym miejscu, żeby można podjąć jakieś tam działania, ale tak.
A jakaś pomoc związana z opieką nad dziećmi, bo być może nie ma tej chęci do pracy jakby jeszcze, bo jest problem, no dobrze, pójdę do pracy, ale co ja zrobię ze swoim dzieckiem bądź dziećmi, jestem w zupełnie obcym kraju, nie znam języka, nie wiem do kogo się zwrócić. Czy tutaj jakieś inicjatywy się pojawiają?
To bardziej takie, wydaje mi się, prywatne inicjatywy właśnie osób, które pomagają no, z dobroci serca. Jeżeli chodzi o pracodawców, ci, którzy mają takie przedszkola przy zakładowe, to jak najbardziej są otwarci. Natomiast stworzenie takiego punktu to nie jest sprawa łatwa i jakby z chwili na chwilę tego nie stworzymy. Ale jak najbardziej, ci, którzy mają takie możliwości taką pomoc udzielić, to tak.
Czy główną barierą jest jednak ta bariera językowa? W każdym przypadku. Natomiast ja wiem o takich inicjatywach w przypadku zakładów produkcyjnych, że po prostu tak ustalają grafiki, żeby kobiety mogły jakby w dwóch różnych zmianach pracować, a w drugim czasie jakby zajmować się swoimi dziećmi nawzajem. Więc tego typu też otwartość i gotowość na układanie wzajemne pracy też jest bardzo pomocne.
To na koniec jeszcze też o pracy, ale będzie dotyczyła ona Polaków. Okazuje się, że na unijnych stanowiskach urzędowych, na przykład w Brukseli, brakuje Polaków. Jak wynika z danych ze stowarzyszenia Network.pl, Polacy stanowią zaledwie 4% pracowników Komisji Europejskiej. Tyle samo wynosi liczba rumuńskich pracowników. Tymczasem Rumunia ma o połowę mniej mieszkańców od Polski. No i z wyliczeń wynika, że Polacy powinni objąć około 1000 stanowisk nazwisk w instytucjach unijnych. Stowarzyszenie Network.pl ruszyło z akcją promującą w tej sprawie, informuje Puls.hr. No i właśnie, dlaczego tak mało rodaków zajmuje unijne stanowiska urzędowe, mimo że są to stanowiska bardzo dobrze płatne? Potrzeba urzędników wyższego szczebla, też na kierowniczych stanowiskach. Miejsca są, chętnych brak.
Czy z tego, co mi wiadomo, to studenci zwłaszcza ostatnich lat studiów aplikują, dlatego że jestem również wykładowcą i też wymieniamy się tymi informacjami, gdzie są wolne stanowiska, aplikują i wiem, że byli przyjmowani. Często słyszałam o takich informacjach. Natomiast nie wiem, z jakiego okresu jest to badanie. Z całą pewnością mamy dobrze wykwalifikowane osoby do zajmowania tego typu stanowisk i myślę, że to powinno się poprawić w najbliższym czasie. Będzie też potrzeba współpracy z osobami tutaj z Polski. Być może czasami klimat polityczny wpływa na to, że jest mniej zatrudnień, również w organach unijnych. Aczkolwiek wydaje mi się, że mamy do tego predyspozycje, znamy języki, jesteśmy dobrze wykształceni i to powinno się poprawić.
I nie boimy się zmieniać kraju, życia i pracy.
Studenci bardzo są chętni, przynajmniej moi, wiem, że chętnie tutaj aplikują i chcieliby być zatrudnieni.
Ten temat wraca faktycznie co kilka lat. Ja widzę tutaj dwa takie podstawowe powody. Pierwszy to jest nieznajomość języków. I proszę, jakby, i chodzi o ten kolejny język. Angielski jest dość powszechny, ale bardzo często w instytucjach europejskich jest potrzebny na przykład francuski albo potrzebny niemiecki. I z tym jest nieco gorzej. No a druga rzecz, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że weszliśmy do pewnego zastałego systemu, zastałej biurokracji europejskiej i po prostu to przebijanie się powolne do góry zajmuje po prostu czas i chyba musimy się trochę uzbroić w cierpliwość, no ale też ważne jest ten klimat polityczny, ale też takie wsparcie właśnie tych starań Polaków, żeby tam awansować w tej strukturze. Mam nadzieję, że to faktycznie za dość niedługo spotkamy się i będziemy mogli z sukcesem ogłosić, że ten parytet już jest zachowany.
Mamy 20%.
Tak jest.
Bardzo dobrze to tego państwu i sobie i naszym studentom, którzy kończą uczelnię, życzę. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Business Center. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia i spokoju życzymy.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.